Witam Państwa. No, dzisiaj jest dość proste, takie jednolite wprowadzenie. Tytuł wszyscy Państwo widzicie na ekranie. To jest seans monograficzny, podwójny seans monograficzny w dwojakim sensie. Zarówno filmy jednego reżysera i scenarzysty, i reprezentatywne filmy dla jednego nurtu, właśnie francuskiego realizmu poetyckiego z drugiej połowy lat 30. Nazwa niefortunna, ale im bardziej niefortunna nazwa w historii kultury, tym bardziej się przyjmuje. Tak jak nasze kino moralnego niepokoju. Wszyscy od początku krytykowali, no ale przyjęło się, zostało i w porządku. Ta nazwa zresztą to jest oczywiście wierny przekład francuskiego terminu, miała od początku taki charakter paradoksalny celowo, taką wewnętrzną sprzeczność miała zawierać. Z jednej strony realizm, no wiadomo, a z drugiej strony ten przymiotnik poetycki był w takim sensie kreacyjny, nierealistyczny, upiększający. Choć wszyscy od początku zwracali uwagę, że najmniej jest w tych filmach realizmu, na wszelki wypadek o tym mówię, ale to Państwo sami zauważycie, to trochę też ze względu na charakter kina tego czasu, to określenie realizm nie raziło. Ono było w pewnym sensie przyklejone do sposobu odbioru kina klasycznego właśnie, które zatriumfowało na wszystkich ekranach właśnie w latach 30. To zresztą okres największej popularności kina. Kina jako instytucji. Nigdy wcześniej ani później tylu ludzi nie chodziło do kina. Więc te filmy rzeczywiście odgrywały znacznie większą rolę w sensie wpływu na obyczaje, na życie społeczne, na psychologię zbiorową, niż dzisiaj możemy sobie to wyobrazić. Zacząłem o tym realizmie, o kina. No, realizm socjalistyczny powstał w tym samym czasie. Filmy radzieckiego socrealizmu jeszcze mniej, to dużo mniej miały wspólnego z rzeczywistością niż filmy realizmu poetyckiego. No ale tak się przyjęło. Kino hollywoodzkie w ogóle z takim zatarciem instancji autorskiej miały wyglądać tak, jak gdyby podglądały rzeczywistość. Więc zapominano o tym, że o tym elemencie mitologizacji, upiększenia, które w znakomitą większość tych filmów, który w znakomitą większość tych filmów był wpisany. W tym sensie także te filmy, także termin realizm w odniesieniu do filmów, które Państwo za chwilę zobaczycie, nie raził. Aczkolwiek no, zgrzytał później w późniejszych opracowaniach i wielokrotnie próbowano jakoś od tego terminu odejść. Pierre Lepron, taki francuski wpływowy historyk filmu, jeden z pierwszych ważnych historyków kina francuskiego w latach 40. bodaj zaproponował termin populizm tragiczny, który może był bliższy istoty rzeczy. Kto inny wprowadził termin kino fantastyki społecznej, który był może jeszcze lepszy. Na przykład Bolesław Michałek, autor wielki taki i wybitny nasz krytyk, i frankofil, tłumacz Bazena, i autor pierwszej polskiej monografii Marcela Carné właśnie, i książce Trzy portrety, Jean Vigo, Carné i Fellini. Użył tego terminu trylogia fantastyki społecznej. No ale i tak ten realizm poetycki jako określenie tego kina wraca. Termin zrodził się zresztą w tym czasie, na początku lat 30., na terenie krytyki literackiej. Francuzi mieli no, zawsze znakomitą literaturę, ta literatura dwudziestolecia międzywojennego też była świetna, bardzo taka wielostronna, i pewne zjawisko we współczesnej prasie zostało tak nazwane przez znakomitego krytyka, eseistę Jeana Polana. Paul Han, tak się go pisze, Jean Paulhan, on zaproponował ten termin w odniesieniu bodaj do prozy Marcela Aimé, ale i Pierre Mac Orléans, czyli autor pierwowzoru literackiego, o czym za chwilę filmu Ludzie za mgłą, mieścił się w tym kręgu. I co to miało znaczyć? Że z jednej strony to było zainteresowanie tak zwanymi zwykłymi ludźmi. To jest pierwsza połowa lat 30. Noe Sachlichkeit w Niemczech, to w całej Europie jest ten zwrot do prostego człowieka jako tematu sztuki także, i połączony z taką ich często groteskową, u Colette na przykład, mitologizacją, uwznieśleniem losu. Więc to było w prozie. I kilka lat później któryś z krytyków, recenzując film Pierre'a Chenala Ulica bez nazwy, użył, jakby aplikował ten termin do kina współczesnego, gdzie znacznie lepiej on się przyjął. I właśnie w drugiej połowie lat 30. okazywało się, że to jest już nurt dominujący. W dodatku jakoś mocno związany z tradycją kultury francuskiej, malarstwa, ale i kina francuskiego. I w tym sensie realizm poetycki kontynuował pewien ważny nurt tradycji francuskiego kina, zwłaszcza związany z Delickiem, to wielkie nazwisko francuskiego kina, twórca krytyki filmowej, wybitny eseista, ale i filmowiec, bardzo zdolny, taki pisarz, reżyser. Jego imieniem jest nazwana obok Cezarów taka najbardziej prestiżowa francuska nagroda filmowa do dzisiaj. Cezary jako Oscary są w wielu kategoriach, a nagroda Delicka jest jedna, może tak najbardziej pożądana. I właśnie Delick w 21 roku zrealizował taki film, niemy oczywiście, Gorączka. Fiewr. I to jest taki wzór stylistyczny całego tego nurtu. Poezja portów, to jest w dwudziestoleciu międzywojennym, jeszcze nie wprowadzono stałych lotów nad oceanem, prawda, więc do Ameryki, podróż do Ameryki, w daleki świat, to była podróż oceaniczna, statkiem. I stąd w porcie zbierają się wszyscy, którzy chcą uciec od świata, uciec od rzeczywistości. I knajpa portowa to jest miejsce akcji filmu Gorączka. To jest teren, który sprzyja takiej właśnie poezji, tajemnicy, zbierają się outsiderzy rozmaici, jakby taki wzór stylistyczny Ludzi za mgłą. Stąd jeszcze zanim ten film powstał, niewątpliwie taki ekstrakt tego nurtu, to już mówiono, że realizm poetycki jest takim bardzo twórczym nawiązaniem, kontynuacją typowych tendencji francuskiej sztuki. Te dwa filmy, które dziś zobaczymy, zrobione w ciągu jednego roku, jak widzimy, realizacja i premiera Ludzi za mgłą 38, Brzasku 39, przedzielone jeszcze Hotelem du Nord, tego samego reżysera, Marcela Carné, który wtedy robił te dwa filmy rocznie. To jest rzeczywiście szczyt popularności realizmu poetyckiego i także z późniejszego punktu widzenia taki jego ekstrakt właśnie. Ludzie za mgłą, może film najbardziej typowy, jeśli się chce pokazać cechy specyficzne nurtu, to na tym przykładzie najlepiej. Natomiast Brzasku chodzi za arcydzieło, za taki film reprezentatywny, absolutnie spełniony. Więc jak ktokolwiek wymieni te trzy najważniejsze filmy tego francuskiego realizmu poetyckiego, to trzeci może się wymieniać. Ktoś powie, że Pepe Le Moko de Viviera, ktoś wymieni jakiś film Renoira, Zbrodnia pana Lange, na przykład najbardziej do tego nurtu przylegający i tak dalej. Natomiast jest pewne, że te dwa filmy się pojawią. Więc to narzuca ten temat mojej wypowiedzi podpowiada sposób oglądania tych filmów dla wychwytywania cech istotnych nurtu, związanych jeszcze z czasem. O tym oczywiście trzeba też powiedzieć, że to są najbardziej, że to jest jakby znalezienie odpowiedniej formy strawnej i takiej oczekiwanej przez publiczność, czyli trafiającej także w gust, w konwencję, w gust epoki dla czasu przed katastrofą, dla przeczuć zagłady, klęski, no takiego końca świata. To jest klimat sezonu 38-39. Co za chwilę będzie się Carnemu, Marcelowi Carné, mniej Prevertowi, który był w ogóle bardzo lubianym człowiekiem, Carné mniej, ale tej ekipie wypominać spośród twórców francuskiego realizmu poetyckiego. To jest znakomita, wieloosobowa grupa i reżyserów przede wszystkim, scenarzystów, kompozytorów, operatorów, aktorów. To jest cała grupa bardzo uzdolnionych, świetnych artystów, współtworzących ten nurt, tworzących jego taką zbiorową stylistykę. Także w tym sensie zresztą te dwa filmy stanowią taki ekstrakt. No, najwybitniejszy kompozytor francuskiego realizmu poetyckiego, Maurice Jobert oczywiście, autor muzyki do obu tych filmów, które za chwilę zobaczymy. Najwybitniejsi operatorzy Eugen Schifftan i Kurt Courant. Schifftan, autor zdjęć do Ludzi za mgłą, Courant razem z Pierre Agostinim do Brzasku. Najwybitniejszy scenarzysta Prévert, autor scenariusza do pierwszego, dialogów do drugiego z tych filmów. Scenograf oczywiście Alexander Trauner, twórca scenografii do obu. Nie mówiąc już o Jeanie Gabin, podstawowym takim aktorze fetyszu całego nurtu, jak ktoś wymienił takich 12 oczywistych spełnień francuskiego realizmu poetyckiego, to w 9 z nich Gabin grał główną rolę i także w obu tych filmach, które za chwilę zobaczymy. Czasem się mówi, że to dwie najlepsze jego role. Ale zacząłem mówić o czym innym, że spośród tych wszystkich prawie wszyscy oni wyjechali, zwłaszcza reżyserzy. Zaraz po klęsce z maja, czerwca 40 roku, oni wszyscy jak tylko było można, wyjechali najczęściej do Stanów, gdzie realizowali filmy, pracowali przez wiele lat. René Clair, Renoir, Feder, Duvivier, wszyscy czterej. Większość aktorów z Jeanem Gabin na czele. Więc Carné został z mnóstwa względów. On był pewnie najmniej Europejczykiem z tej ekipy. Nie znał żadnego obcego języka, był takim trochę socjopatą, takim mało udzielającym się towarzyskim, mało chyba był powabnym człowiekiem. No, sam siebie w pamiętnikach znakomicie przedstawiał. Wszystko on wymyślił, wszystko było jego inicjatywa, fantastycznie. Bardzo był zdolny. To widać w tych filmach, że on był takim zwierzęciem kinowym, czuł kino. Te filmy rzeczywiście wyszły spod ręki bardzo wybitnego, uzdolnionego reżysera, czującego publiczność, ale był trudny. Był gejem zdeklarowanym, ale nie przyznawał się do tego, unikał tego. W przeciwieństwie do Jeana Cocteau, który był jak królem życia, nie przejmował się, prawda? Więc on był taki trudny. Stanowił zresztą przeciwieństwo Preverta, który był bardzo heteroseksualny, bardzo nastawiony towarzysko, taki w ogóle człowiek, brat łata, też bardzo zdolny, taki typ Gałczyńskiego trochę, takiego poety cygana, który tworzy poezję z niczego, w szkole podstawowej francuskiej uczy się poezji na przykładzie Preverta, ale równocześnie dla wyrafinowanych odbiorców poezji surrealistycznej on też jest poetą satysfakcjonującym. On też został, on się nie przejmował. I oni dwaj zostali. Preverta wszyscy lubili, więc go tak nie atakowali, A Carnet był rzeczywiście przez te dwa sezony 39-40, a zwłaszcza po klęsce 40-41, kiedy prawica bardzo doszła do głosu, on był głównym obiektem ataku i niemal się przyjęło i wszyscy się do tego wtedy przyzwyczaili, że właściwie on jest, on odpowiada za klęskę. No bo on tak nastawił Francuzów, że tak nie ma sensu w ogóle żyć, bronić się, przeciwstawiać się wyrokom losu, że no, przegraliśmy wojnę. Naprawdę, znaczy lekko przesadzam, ale oczywiście nie znam to z przekazów, ale tak przyzwyczajono się to traktować. On był takim dyżurnym chłopcem do bicia jako autor filmów, o których ta faszyzująca krytyka, zwłaszcza prawda, w tej Francji petenowskiej pisała, że to zarzydzone, takie ohydne kino, zdegenerowane, słabe, z takim, z popularyzacją postaci Mięczaka. No w ogóle wszystko co najgorsze. Gabin wyjechał, Renoir wyjechał, więc Carnemu to się wszystko dostawało. On tam czasem coś odpowiadał. Znany jest jego aforyzm, że trudno oskarżać barometr o to, że pokazuje niskie ciśnienie, prawda? Że niby wszystko było w klimacie społecznym, on tylko ten klimat rejestrował. Tym niemniej rzeczywiście on był traktowany jak ucieleśnienie tego czarnego, pesymistycznego nurtu, a skądinąd jak gdyby zrewanżował się tym krytykom, bo pod sam koniec wojny jego arcydzieło, film, który do dziś wygrywa wszystkie plebiscyty na francuski film wszechczasów, Komedianci, okazało się triumfem filmowym i on dowiódł, że właśnie zostając, kolaborując, jakby można było zrobić wybitny film francuski, który jakby właśnie podniósł morale Francuzów w trudnym okresie końca wojny. Tyle wstępu do obu filmów, no a teraz o obu po kolei, wskazując no, na te cechy istotne i łączące je, a także wyróżniające zwłaszcza Brzask, trzeba powiedzieć, to jest rzeczywiście taki film spełnienie. Mamy tytuł francuski tutaj, Le Quai de Brume. Oba tytuły są takie, nie są wiernymi przekładami, te polskie tytuły, przyjęte powszechnie. Le Quai de Brume to mglisty zaułek, prawda? To jest tytuł wzięty z pierwowzoru literackiego, z dość znanej w okresie międzywojennym, dużo wcześniejszej, jakby wynikłej z nastroju jeszcze po I wojnie światowej, nie z tej zapowiedzi, to jest powieść, to nie z tej zapowiedzi nadciągającej apokalipsy, tylko z takiego nastroju dadaistów, prawda, koniec z cywilizacją, trzeba zacząć od nowa. Marc Orléans pisał takie właśnie książki. Najbardziej znana jego książka nosiła, tom esejów nosiła tytuł Mały podręcznik poszukiwacza przygód, więc właściwie była takim eseistycznym wprowadzeniem czy zapowiedzią jego najpopularniejszej powieści, jaką był ten zaułek mgieł. Akcja się działa na Montmartre, wcale nie w porcie. Bohaterowie właściwie wyobrażali sobie, to równoległe losy, opowieść o równoległych losach pięciorga bohaterów, którzy spotykają się w takiej knajpie na paryskim Montmartre, którzy marzą o odmianie losu związanej zwykle właśnie z podróżą za ocean do Ameryki Południowej albo Północnej, gdzie wszystko wygląda inaczej. Ale Carnet zmasakrował oczywiście tę powieść, zrobił scenariusz już we współpracy z Carnet i z całą ekipą planującą film, jak prawdziwy scenarzysta pracuje dla projektu, dla konkretnego filmu, dla aktora przede wszystkim i ten scenariusz już wyglądał zupełnie inaczej. Decydujące oczywiście było to spotkanie Karnego i Prewerta, do którego doszło 2 lata wcześniej. Oni się nie znali wcześniej. To jest trzeci film Karnego i trzeci film Karnego do scenariusza Prewerta. No Prewert był bardzo znaną postacią, to już mówiłem o nim trochę. Wszyscy go znali, chociaż ciągle wtedy przed debiutem poetyckim, bardzo późno zadebiutował, no, rozrzucał te wiersze, drukował w gazecie. Jak ktoś państwo podróżuje po Francji, to wszędzie jak kupuje się takie zdjęcia, to zawsze jest jakieś zdjęcie Prewerta z lat 30. z jakichś 40. z papierosem w ustach. Taki typ właśnie cygana, którego wszyscy znali i lubili. Wcześniej nie współpracował z filmem, choć był z artystycznej, takiej szczęśliwej rodziny, ale pod wszystkimi względami byli przeciwieństwami. Prewert pochodził z takiego szczęśliwego domu, jego brat był filmowcem zresztą. Pierre Prewert, to była atmosfera artystyczna, a Carné z rozbitej rodziny, nienawidził ojca, którego obwiniał za przedwczesną śmierć matki, z takiej rodziny robotniczej, pełen kompleksów, no, trudny. Ale wcześniej współpracował, był asystentem Jacques'a Federa, więc jednego ze współtwórców tego realizmu poetyckiego. Przepadała za nim żona Federa, Françoise Rosée, wielka aktorka, i zaprotegowała go, ułatwiła mu debiut. Ona go właśnie poznała z Prewertem. Razem zrobili 2 pierwsze filmy, Jenny i Śmieszny dramat. Ten drugi, za którym osobiście nie przepadam, jakoś nie śmieszy mnie zupełnie, ale od początku uchodził za bardzo udaną, taką tak zwaną zwariowaną komedię, która odniosła sukces, gdzie właśnie Françoise Rosée zagrała rzeczywiście pyszną rolę i zobaczył ten film Gabin. A Gabin, który był no paniskiem, on był takim, był pewnie nie tyle szarą eminencją, złe słowo, wszyscy go znali. Najbardziej zależało każdemu reżyserowi, żeby mieć w głównej roli Gabena, jeśli tylko była dla niego dobra rola. I to Gabin kupił prawa do ekranizacji tej powieści właśnie Le Quai de Brume i zaproponował poprzez producenta jeszcze, zaproponował to duetowi Prévert Carné. To najpierw był projekt realizacji tego w Niemczech, bo ten producent akurat był reprezentantem Francji w UFIE. I wyglądało na to, że przez chwilę, że to może być realizowane w Niemczech, ale oczywiście to już nie był, już Goebbels kierował tą kinematografią, nawet jeśli by to miała być współprodukcja, to było źle przyjęte, wygnali ich z tych Niemiec i na szczęście film powstał we Francji. Więc Prévert, już wiedząc o tym, że to będzie film dla Gabena, zmienił scenariusz. Z tych 5 postaci zostało tutaj 3, no przy czym 2 główne. Dziewczyna, która tam była, zupełnie wyglądała inaczej, była starsza, była mniej więcej rówieśnicą głównego bohatera, podobnie jak on, taką kobietą przegraną po wielu przejściach. Tu jest to zupełnie zmieniona postać, bo Prévert chętnie wprowadzał i w swojej poezji, a przede wszystkim w swoich scenariuszach ten motyw miłości absolutnej, do której wspaniale nadawała się młoda, niewinna, uciśniona piękność, którą tutaj pięknie zagrała pierwszy raz w głównej roli Michel Morgan. No ale przede wszystkim z tych wszystkich postaci możliwych, outsiderów, marzących o wyjeździe, dezerterów i tak dalej, powstała ta jedna postać Lozera, grana przez Jeana Gabin. On rzeczywiście był wtedy niesłychanie lubiany, popularny. Był to, myślę, najpopularniejszy aktor europejski drugiej połowy lat 30. Wkrótce okazało się, że i w Stanach lubiano, Stany zawsze mają swoich gwiazdorów, napęczki, można by tu było wyliczać, kilkunastu jego amerykańskich rywali. Ale w Europie, już nie mówiąc, że we Francji, najbardziej lubiany był Gabin. Wiadomo, że on taki był, to było takie połączenie przeciwieństw, delikatny i szorstki, bardzo taki męski, a równocześnie potrafił być kobiecy. Można by tak mnożyć, ale przede wszystkim miał jedno. To zobaczyć, to widać w ludziach za mgłą. Po 5 minutach widz, patrząc na niego, ma pewność, że to jest człowiek, na którym można polegać. Każdy mu pożyczy pieniądze, każdy zechce mu pomóc. On gra taką postać, wzbudzającą zaufanie. W Brzasku, no po prostu staje na chwilę przy barze, podchodzi do niego, Arletty, jedna z najpiękniejszych, takich najbardziej seksownych, uwodzicielskich aktorek tego okresu i właściwie już jest jego, no zobaczycie państwo. Ma to w sobie to coś. Później chyba stracił to coś. Był jednym z najbardziej nielubianych aktorów pokolenia nowofalowców. Ta późniejsza jego... Bywają mężczyźni, którzy się pięknie starzeją. On starzał się, delikatnie mówiąc, średnio. Ta jego czułość gdzieś znikła, została taka złość, zawiść w tych późnych jego wszystkich, tych lwach w zimie, nie wiem, Klan Sycylijczyków, jakieś te wszystkie filmy z końcówki lat 50. czy z lat 60. Nawet w filmach nowofalowców, dawny French Cancan, Renoira czy coś takiego. Natomiast ten Gabin z drugiej połowy lat 30. to naprawdę to była znakomita kreacja. On grał siebie zapewne. Należał do aktorów, którzy zawsze grają to samo, jakby tę samą postać, ale grają w sposób fascynujący. Tę samą i nie tę samą. On jest tu świetny, nie ma co go krytykować, jest świetny i cała ta różnica między postacią Lozera i Dezertera, taką księżycową z Ludzi za mgłą, a konkretnego robotnika, spawacza, który widoczny jest w warsztacie pracy swoim, jeździ na rowerze, porusza się po mieście, no po studiu, bo film drugi jest nakręcony w studio w całości. To jest różnica zrozumiała dla widza i rozpoznawalna. I ten bohater, ten dwojaki bohater tych dwóch filmów, to jest rzeczywiście wcielenie bohatera kina realizmu poetyckiego. Tego człowieka skazanego, który próbuje z losem walczyć, ale w końcu losowi się poddaje. I to jest wyjątkowy przypadek, że publiczność to akceptuje. Z góry od razu znamy zakończenie filmu, bo to jest ramowe, filmu Brzask. Wiemy, jak to się skończy, przeczuwamy co najmniej, ale jak gdyby to akceptujemy. Bo on jest takim aktorem, czy właśnie gra postać skazaną na zagładę, ale jak gdyby, no tak mówiąc patetycznie, broni człowieczeństwa w naszym imieniu, jest coś takiego. Carnet mówił o fabule Ludzi za mgłą, przeżyli z sobą tylko jedną noc, ale jedna noc szczęśliwa to już jest dużo. To jest coś takiego z bohaterem Gabina. Jeszcze o ludziach za mgłą, o takich charakterystycznych cechach tego filmu. On jest częściowo zrealizowany w plenerach, specjalnie dla potrzeb filmu wybranych, częściowo w studiu. No więc jedna z tych zmian, o których mówiłem, to jest zmiana scenerii. W pierwowzorze powieściowym u Macorlana to jest Montmartre, dlatego że to jest, że ten pisarz pisał o awanturnikach marzycielach. ideał awanturnika to jest ten, który wymyśla sobie przygody i nie opuszcza swojego gabinetu dla przeżycia ich. A tu jest konkretny dramat żywych ludzi, tego prawdziwego dezertera, którego rozpoznajemy zaraz w pierwszej sekwencji, który przeżywa swój los do końca. Więc potrzeba było do tego trochę studia Binoncourt, ale też Havru. Wybrano port, no jeden z takich bardziej znanych portów na północy Francji, nad Morze Północnym, który dobrze się nadawał do takiej do mrocznego klimatu, atmosfery, która zawsze jest charakterystyczna w tych filmach. One w większości rozgrywają się w nocy. Filmy według scenariuszy Prewerta mają tendencje te wczesne do tego, żeby się rozgrywać w ciągu, jak tragedia, to za chwilę o tym powiem, przy Brzasku, tam to jest wyraźniejsze, no ale krótko trwa też akcja, parę dni, dwa, trzy dni, akcja ludzi za mgłą i dominuje ta nocna sceneria Havru i mgły, które były jakoś sztucznymi sposobami wywoływane, tam nawet palono smołę, w reportażach, w jakimś reportażu prasowym gdzieś czytałem, któryś z autorów opracowania podkreślił, że aktorzy protestowali, bo te resztki smoły zostawały im na ubraniach. No w każdym razie dbano o to, żeby tytułowa mgła była widoczna właśnie dla budowania nastroju. Postaci są bardziej alegoriami. Tu zobaczycie Państwo Michel Simon, skądinąd na ogół grający postacie takie charakterystycznych poczciwców. Tu akurat gra wcielenie zła. Bardzo często w filmach według Prewerta pojawiają się takie postaci alegoryczne, aż do rzeczywiście szatana granego w Wieczornych Gościach, pierwszym z wojennych filmów tego duetu, gdzie postać diabła inicjuje akcję w ogóle. Czy Pierre Brasseur, który gra takiego podleca, z wszystkimi tymi musi się zderzyć bohater grany przez Jeana Gabin. Ten film odniósł umiarkowany sukces u krytyki, natomiast czuło się, że jest zdecydowanym faworytem publiczności. On trafił swój czas. Premierę miał w 1938 roku i to był rzeczywiście taki film wyznaczający gust publiczności kinowej ostatniego sezonu przed wojną. Był też, zresztą wszedł wtedy też w Polsce na ekrany, wtedy przyjął się ten tytuł Ludzie za mgłą. Entuzjastyczną recenzję poświęciła mu Stefania Zachorska, najwybitniejsza wtedy nasza krytyczka filmowa, zacytowana recenzja w niedawno wydanej pierwszej monografii polskiej Karnego, takiej porządnej, grubej monografii autorstwa pana Krzysztofa Trojanowskiego, badacza z Torunia. I bezpośrednio po tym sukcesie sam Karne nie mógł wtedy zrobić z Prewertem, nakręcił taką kontynuację, gorszą, jak to zwykle bywa, Hotel du Nord. Film wszedł na ekrany zaraz na początku 1939 roku. Ważna innowacja. Pojawiła się tam postać Arletty, grana przez Arletty. To była aktorka, no już dobiegająca 40, raczej znana z teatru, z wodewilu, z takiego teatru popularnego, która bardzo szybko w ciągu kilku sezonów, głównie dzięki filmom Karnego, właśnie stała się taką ikoną francuską końca lat 30., początku lat 40. Nie miała nic wspólnego z takimi późniejszymi postaciami, aktorkami nowej fali, jak Brigitte Bardot czy Jeanne Moreau. Była niepodobna do żadnej z nich, bardziej ludowa, bardziej taka swojska, ale równocześnie ogromnie no, taka pociągająca i jako kobieta, i jako postać. Garance, bohaterka komediantów jest wręcz takim uosobieniem tajemniczej kobiecości. Tu zobaczymy ją w Brzasku, w drugiej roli u Karnego, w tym hotelu Dinor, który tu opuszczamy. On jest tym filmem pomiędzy tych dwóch, które dziś obejrzymy. Można by sobie wyobrazić film z trzema, bo to jest taka trylogia. Właśnie w tej wspomnianej książce Michałka, on to nazywa trylogia fantastyki społecznej, mając na myśli te trzy filmy. Ona była, wszyscy w recenzjach z hotelu Dinor podkreślali jej postać jako może najważniejszą. No i właśnie przed samą wojną, w czerwcu 1939 roku, wszedł na ekrany film Brzask. No to jest przekład, Le Jour se lève. Gdyby dosłownie to przetłumaczyć, to byłby to pewnie ostatni wers takiej ballady Agnieszki Osieckiej Do prawa i pięści, Wstaje dzień, prawda? To jest dosłownie to, ale Brzask bardzo dobrze przyjęło się. No, już nie zdążył w Polsce wejść na ekrany przed wojną, pewnie premiera byłaby we wrześniu, no ale oczywiście jej nie było. Wprowadzony został jak większość tych ważnych filmów francuskiego realizmu poetyckiego, gdzieś w drugiej połowie lat 50. w puli specjalnej albo dla DKF-ów. Te wszystkie filmy wchodziły w Polsce do normalnego rozpowszechniania, no właśnie ograniczonego czasem, ale wchodziły do kin, były na świeżo recenzowane, były zwykle dobrze przyjmowane. Polska krytyka powojenna to byli zwykle frankofile. Michałek, Płażewski, wychowani na kulturze francuskiej, znający francuski, więc oni o to dbali. No ale przede wszystkim ten, który wylansował Brzask, to był André Bazin, król powojennej krytyki filmowej, który uznał ten film za arcydzieło. Nawet go określił arcydzieło proletariackiej tragedii. I to określenie przyjęło się dla Brzasku. Dowodził na różne sposoby, do jakiego stopnia ten film jest spełnieniem. A nawet wiadomo z takich relacji z powojennych klubów filmowych we Francji, kinofilii francuskich, że to był ukochany temat jego takich prelekcji, wykładów w klubach. On trochę jak apostoł filmowej religii jeździł po całej Francji z wykładami. Jego ulubiony numer to był Brzask. I przed Brzaskiem miał wykład, a po Brzasku spotkanie, które było nie tyle spotkaniem dyskusyjnym, no bo co dyskutować z Bazenem, tylko on miał taki numer. Mianowicie prosił, żeby podać przykłady, jak każdy przedmiot w pokoju François, bohatera granego przez Gabena, do czegoś służy, jest użyty dramaturgicznie. No i zawsze powinno było się dojść do wniosku, że tylko komoda nie jest użyta dramaturgicznie. A wszystko po kolei, lustro, miś bez ucha, no co będę Państwu mówił. Wszystko to zobaczycie, zwłaszcza papierosy, bo w pewnym momencie on traci zapałki, prawda? Więc musi, jak nie ma zapałek, a jest oblężony przez policję, co widać od razu, no to może zapalać papierosa od papierosa. No, więc jak pozwoli dopalić się papierosowi, no to wiadomo to, co to znaczy. Więc to było takie dramaturgiczne użycie przedmiotów w sytuacji narracyjnej. Dlatego, że ten film miał kilka takich numerów, takich cech, dla których był jedyny, pierwszy, absolutnie wyróżniający się i godny zapamiętania. Po pierwsze, on najlepiej może uzasadniał to poczucie tragizmu, bezwyjściowości, takiego skazania na klęskę głównego bohatera, bez takiego cienia tandetnego, lekko sentymentalizmu, o który można oskarżyć ludzi za mgłą. Tutaj tego nie ma. Tutaj to jest takie bardziej oczywiste, proste, z natury fabuły wynikające. Po drugie, ze względów dramaturgicznych, to jest pierwszy w światowym kinie film oparty na retrospekcjach. te trzy długie historie, które wyłaniają się w świadomości głównego bohatera, decydują o, no, napędzają fabułę. Ale równocześnie jest ta świetnie przedstawiona i uzasadniona sytuacja narracyjna, w której za każdym razem inny przedmiot z tej sytuacji narracyjnej wprowadza retrospekcję. Także rzeczywiście te wszystkie przedmioty w pokoju, w którym zamknięty jest Gabin, grają, są jakoś wykorzystane. Skoro już zacytowałem to określenie Bazena, że to jest tam proletariacka tragedia, no to rzeczywiście są dodatkowe motywy uzasadniające to połączenie czy nazwanie filmu grecką tragedią, właśnie ograniczenie sytuacji narracyjnej do jednego czasu i miejsca, no drastycznie jednego miejsca, no, poczucie bezwyjściowości, że on nie ma ruchu, prawda, cokolwiek zrobi, musi się to źle skończyć. Nie tylko teraz, w tym zamknięciu, w starciu z policją, ale i właściwie taką sytuację tragiczną tworzy ta jego historia, którą tutaj opowiada. Ale ta historia może jest bardziej... Aha, tutaj muszę powiedzieć, że ten film w dodatku jest całkowicie w studiu zrobiony. To nas może trochę razić. Kamienica jest makietą, ta klatka schodowa jest wybudowana, wszystko jest w studiu, no, co podpowiada, że więcej było tej poetyckości, sztuczności w filmach nurtu niż realizmu. No ale z kolei bardzo dobrze osadzone w rzeczywistości społecznej są postaci bohaterów. W rzeczywistości społecznej tak, no trudniej może z tą taką rzeczywistością psychologiczną, powiedzmy z ich seksualnością. Film pod tym względem jest dwuznaczny i może budzić wątpliwości. Relacje bohatera z dwiema kobietami, z wrogiem, którego gra Jules Berry, specjalizujący się w takich demonicznych postaciach w tym okresie, który także ma relacje z tymi dwiema kobietami. Tutaj bardzo często przywoływano tutaj właśnie te kłopoty z określeniem własnej seksualności przez Karnego. Nowofalowcy, Truffaut zwłaszcza, który Karnego nie znosił, uważał, że właściwie, no a oni wszyscy jako uczniowie Bazena przyznawali, że Brzask jest arcydziełem, jednym z najważniejszych osiągnięć kina francuskiego, do którego częściowo też Nowa Fala nawiązywała, to skrzydło Hiroshimy mojej miłości, prawda, filmu też opartego na retrospekcjach, w znacznym stopniu wywodzi się z tego pnia, z tego pnia Brzasku właśnie. Więc oni mówili, że to wszystko, co jest dobrego, to jest prewerta tego kochanego poety, a Carnet to jest właśnie, ja tak jak mówiłem, socjopatia i nieokreślona seksualność. Tu najczęściej przywoływaną taką dwuznaczną, budzącą opór sceną jest słynna scena w szklarni erotyczna, gdzie właściwie Gabin jest prowokowany przez tę swoją partnerkę do zbliżenia miłosnego, nie dochodzi. Natomiast z Arletty, proszę bardzo, skądinąd pierwszy akt w kinie francuskim, obraz nagiej Arletty, pojawiał się w premierowym wydaniu, że tak powiem. Wielu ludzi pisano o tym, chodziło po to do kina, aż dopiero w czasie wojny, w 1940 roku, przyszła nowa cenzura. Została ta scena wycięta. Ale myślę, że nie, że to negowanie roli Karnego jest niesprawiedliwe. Ten film jest wspaniale wyreżyserowany, jest takim triumfem reżyserii. Trudno było może wskazać drugi film, w którym każde ujęcie, każda scena ma swoje uzasadnienie i jak taka zamknięta, twarda struktura, wyjęcie którejkolwiek zepsułoby cały film. Także myślę, że zachęcam tu Państwa do filmów wartych, czy nawet nie potrzebujących zachęty, ale w każdym razie wartych jej. Dziękuję za uwagę i życzę udanych dwóch seansów.